Dzień dobry. Nazywam się Jacek Wojtysiak, jestem filozofem, wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Chciałem wam teraz opowiedzieć słów parę o Platonie, o jego filozofii, a przede wszystkim o jego najsłynniejszej teorii, teorii idei. Dlaczego mówienie o Platonie jest tak bardzo ważne? Dlaczego filozofowie interesują się Platonem, który żył 20, mniej więcej 25 wieków temu, urodził się dokładnie w 429 roku przed Chrystusem, a umarł w 347 roku przed Chrystusem. To jest ogromnie dawno. A była to postać szalenie ważna dla filozofii starożytnej i w ogóle dla całej filozofii. Platon był jednym z najważniejszych filozofów starożytnych, a być może nawet najważniejszym filozofem starożytnym, i są tacy, którzy twierdzą, że on był najważniejszym w ogóle filozofem w całych dziejach filozofii. Jeden z dwudziestowiecznych myślicieli, Alfred North Whitehead, ukuł takie powiedzenie, że cała filozofia kręgu europejskiego stanowi tylko przypisy do Platona. To znaczy, że wszystkie późniejsze książki, dzieła, rozmyślania można potraktować jako rozwinięcie lub dyskusję z tym, co już powiedział Platon. Wszystko już właściwie u Platona było powiedziane. Tak zresztą jak przypominacie sobie ostatnia część opowieści z Narni, gdzie jest opis czegoś w rodzaju końca świata, to właśnie takie pada w pewnym momencie zdanie. To wszystko już było u Platona. I tak my dzisiaj też możemy powiedzieć. Wszystko już było u Platona, rozmaite koncepcje, rozmaite idee. Jak myśmy się wczytali w pisma Platona, w jego dialogi, to tam już znajdziemy zaczątki wszystkich koncepcji bardzo różnych. Właściwie każdy filozof musiał się później do nich bezpośrednio lub pośrednio ustosunkować. No ale już zacznijmy mówić coś konkretniej więcej o samej filozofii Platona. No, to, że on stał się tak ważnym filozofem, wiązało się też z tym, że właściwie w jego pismach znajdziemy, można powiedzieć, wszystko. W jego pismach znajdziemy wszystko. Napisał 36 dialogów i 13 listów. Mniejsza o to, że niektóre z tych tekstów dyskutuje się co do ich autentyczności, ale to i tak jest bardzo dużo, nawet jeżeli kilka z tych tekstów odejmiemy. To jest ogromny dorobek. Platon wyrażał się w postaci dialogu, to znaczy musimy rozszyfrować, gdzie są jego myśli. Najczęściej jego myśli wyraża bohater Sokrates, który realnie był jego nauczycielem. Ale ten już fakt, że wypowiada się w dialogu, pokazuje nam, że właśnie u niego znajdziemy różne myśli. Nawet jeżeli Platon nie zgadza się z jakąś koncepcją, to w jego dialogu tę koncepcję można znaleźć jako tą koncepcję, którą Platon dyskutuje, którą obala, lub którą przetwarza, żeby powiedzieć to, co on naprawdę myśli, to, co on uważa za stosowne. I u Platona odnajdziemy koncepcje z różnych działów filozofii, znajdziemy zarys całej rzeczywistości, całego świata. Czym jest rzeczywistość? Czym jest świat? A ten świat, jak zaraz usłyszycie, platoński świat jest szalenie wielki, on wyrasta poza świat fizyczny, z którym mamy na co dzień do czynienia. Są tam refleksje o poznaniu, jak możemy poznawać świat. Okazuje się, że nie tylko przez zmysły. Rozum w poznaniu świata odgrywa ogromną rolę. Mamy tam rozważania o człowieku. Kim jest człowiek? Okazuje się, że człowiek jest złożoną istotą z duszy i ciała. I właściwie dla Platona to, co najważniejsze w człowieku, to jest dusza. Właściwie ciało to jest tylko taki wehikuł, w którym dusza się porusza. Znajdziemy tam rozważanie o tym, jak żyć, o tym, jak należy postępować, o tym, jak zdobywać sprawności moralne, bardzo ważne w naszym życiu. Znajdziemy tam też rozważania o polityce, bardzo interesujące. Platon miał jakąś wielką wizję państwa zarządzanego, żeby było Weselej przez filozofów, zresztą próbował tą wizję zrealizować bezskutecznie. Mówi się, że to była utopia, którą głosił. Wielu myślicieli późniejszych bardzo krytycznie się do niej odnosiło, ale w tej wizji państwa widać bardzo ciekawą, odbija się cała jego filozofia, właśnie cała jego myśl. Także widzicie, że Platon zajmował się wszystkimi najważniejszymi sprawami. Właściwie nie znajdziemy problemu filozoficznego, który nie pojawia się w jego pismach. No ale jaka jest jego najważniejsza teoria? Co spaja ten jego wielki system filozoficzny? Otóż jest to tak zwana teoria idei. Aby ją wyjaśnić, Platon posługiwał się różnymi obrazami, różnymi rozumowaniami, ale wśród tych wyjaśnień najważniejszy jest pewien obraz, pewna metafora, czy lepiej powiedzieć alegoria, za pomocą której przybliża nam tę swoją teorię. Jest to tak zwana alegoria jaskini. W jednym ze swoich dialogów Platon zachęca nas, żebyśmy wyobrazili sobie jaskinię. Wyobraźcie sobie teraz. Zapomnijcie, że ja tu mówię o Platonie. Zapomnijcie, że to jest wykład, z którego macie, czy możecie się czegoś nauczyć. To jest teraz mniej istotne. Spróbujcie pójść śladem jego myśli, a lepiej nawet pójść śladem jego wyobraźni. W tej chwili wyobraźcie sobie jaskinię. Wyobraźcie sobie, że siedzicie w jaskini. Wyobraźcie sobie, co więcej, i to jest tu bardzo ważne, że jesteście przymocowani w tej jaskini kajdanami. To znaczy, nie możecie z niej wyjść. I co więcej, nie możecie odwrócić głowy. Czyli nie możecie spojrzeć na drogę do wyjścia z jaskini, nie możecie zobaczyć wejścia do jaskini. A przez to wejście nie możecie zobaczyć tego prawdziwego świata. Widzicie tylko ściany jaskini. Widzicie tylko to, co się na tych ścianach odbija. A co się na tych ścianach odbija? Cienie rzeczy, które są przed jaskinią. Nie widzicie prawdziwego psa, tylko widzicie cień psa. Nie widzicie prawdziwego kota, tylko cień kota. Nie widzicie prawdziwej rośliny, tylko jej cień. I właściwie według tej opowieści żyjemy w świecie cieni. Wyobraźcie sobie, że jesteście w takiej jaskini, żyjecie w świecie cieni. A teraz wyobraźcie sobie, że ktoś przychodzi i wam mówi: hej, chodźcie, pomogę wam się uwolnić i pójdziecie, zobaczycie prawdziwy świat. Platon mówi, że gdybyśmy byli w takiej sytuacji, zareagowalibyśmy negatywnie. No co ty nam opowiadasz? Jaki prawdziwy świat? O, tutaj jest prawdziwy świat, na tej ścianie. Tutaj nam się wyświetla to, co istnieje naprawdę. I prawdopodobnie ten człowiek miałby wielkie trudności z tym, żeby nas przekonać, że istnieje ten inny świat. I ten inny świat jest lepszy od tego świata. I co więcej, jest bardziej rzeczywisty niż ten świat. To powiada, że tam, gdyby zszedł tam człowiek z taką wieścią, to pewnie by go nawet zamordowano. Nie chciano by go słuchać. A gdy w końcu by ktoś wyszedł z tej jaskini, to musiałby się długo, długo dostosowywać do nowej rzeczywistości, czy do tej prawdziwej rzeczywistości, nawet jak Platon dosłownie mówił, rzeczywistej rzeczywistości. Zabrałoby to dużo czasu, no bo wyobraźcie sobie, że nagle oświeca was słońce, razi was to słońce, musicie przymrużać oczy. Potem zaczynacie się uczyć widzieć, prawda, oświecone przedmioty, drzewa, rośliny. Dopiero po jakimś czasie dostrzegacie ich wspaniałość. Dopiero po jakimś czasie rozumiecie, że to, coście do tej pory widzieli, to były tylko cienie i to marne cienie tego, co jest naprawdę, tego, co jest w rzeczywistości. To jest obraz, to jest pewna alegoria. I teraz moglibyśmy rozszyfrowywać tę alegorię, zastanawiać się, jaki element tej opowieści oznacza jaką sferę rzeczywistości, czy jaką prawdę, jaką postać, jaki składnik jakiejś większej całości. Możecie spróbować to czynić, zresztą ta alegoria jest tak pojemna, że dopuszcza różne interpretacje. Być może za pomocą tej alegorii można opisywać różne wydarzenia, różne sytuacje, różne stany, także stany waszego życia, czy zbiorowego, czy prywatnego. One mogą być bardzo różne, niekoniecznie takie, o których myślał Platon. Być może mogą być związane z waszym życiem osobistym. I to Platon nie mógł mieć wglądu do tego, co się w nim działo, prawda? Natomiast no ta alegoria jest bardzo, jak widzicie, pojemna, uniwersalna. Być może każdy z nas miał do czynienia z taką przemianą, prawda? Że po jakimś czasie zobaczył coś ważnego i gdy zobaczył owo coś ważnego, to wszystko inne zbladło wtedy, straciło znaczenie. Że ktoś z nas czy z was doznał jakiejś ogromnej przemiany albo jakiegoś ogromnego oświecenia. Różne są tu możliwe interpretacje, ale przyjrzyjmy się tej interpretacji, którą podał sam Platon. Co przez tą alegorię chciał wyrazić? Przede wszystkim, bo też to wyjaśnienie Platona jest wielowarstwowe, ale przede wszystkim Platon przez tą opowieść chciał wyrazić, że istnieją dwie wielkie sfery rzeczywistości. Albo można prościej powiedzieć, istnieją dwa światy. Świat materialny, w którym tego namacalnie doznajemy poprzez nasze zmysły. Świat konkretnych przedmiotów, które nas otaczają. I świat idealny. Świat idealny, który jest kompletnie inny i do którego dostęp mamy tylko naszym intelektem. Czym od siebie różnią się te dwa światy? Pamiętajmy, że ten świat idealny to jest ten świat poza jaskinią przed chwilą powiedzianej opowieści, natomiast ten świat materialny są tylko cienie. Zwróćcie uwagę, że już w tej opowieści mamy pewne wartościowanie, co jest ważniejsze, a co mniej ważne, co jest wartościowe, a co niewartościowe. Otóż ten świat, który nam się zdaje, że jest najbardziej realny, czyli świat fizyczny, świat, który dotykamy, słyszymy, świat, którym bezpośrednio obcujemy z rzeczami, dla Platona nie jest najważniejszy i nie jest realny lub jest mniej realny. Jest tylko zespołem cieni, odbić. Natomiast no to, co najważniejsze, no to jest ten świat najgłębszy, ten świat najbardziej rzeczywisty, ten świat najbardziej wartościowy, ten świat jakby źródłowy, wzorcowy. I ten świat jest stanowiony przez ideę. Przy czym słowo idea w tym kontekście nie należy utożsamiać ze słowem myśl, albo ze słowem jakiś pomysł, albo ze słowem koncepcja. Mówimy, że różni ludzie mają jakieś różne idee. Tutaj idee nie należały do żadnego umysłu. Według Platona idee, tak przetłumaczone na język polski, można tu używać te słowa formy, były po prostu wzorcami rzeczy. Istnieje świat złożony z samych wzorców. I te wzorce, w przeciwieństwie do samych rzeczy, są niefizyczne, są ogólne. Otóż jest to pewna opozycję. Z jednej strony mamy fizyczne, na przykład psy, a z drugiej strony mamy niefizyczny wzorzec czy ideał psa. I zwróćcie uwagę, że te psy fizyczne są konkretne, jest ich wiele. Łączy ich pewne podobieństwo, no ale każdy od drugiego się różni. Natomiast no, ten wzorzec psa, powiedzmy sobie psowość, ma charakter ogólny. Troszkę to jest tak, jakbyśmy przypomnieli sobie z dzieciństwa zabawę w piaskownicy czy na plaży, w której mieliśmy takie foremki albo różnego rodzaju naczynka czy wiadereczka, gdzie nasypywaliśmy piasek, a później układaliśmy z tego różne figury. I tak jak te ułożone figury reprezentują nam konkretne fizyczne rzeczy, tak te foremki reprezentują nam właśnie platońskie idee, platońskie wzorce, platońskie formy. I tak samo przy wypieku ciasta jest, czy chleba, mamy formy, czy foremki. I układamy ciasto, wkładając je do nich. I później to po wypieczeniu to ciasto ma określony kształt. Ale on ma właśnie taki, a nie inny kształt dzięki temu, że został uformowany przez tą foremkę, przez to naczynie, które nadało mu kształt. Według Platona istnieje coś, co nadaje kształt wszystkim psom. Istnieje coś, co nadaje kształt wszystkim kotom. Istnieje coś, co nadaje kształt wszystkim drzewom i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przy czym to oczywiście słowo nadawać kształt, to nie tylko, czy to wyrażenie nadawać kształt, nie tylko znaczy, że nadawać jakąś postać, czy że nadawać jakąś, czy mieścić się w ramach jakiejś figury geometrycznej. Nie, nie tylko, albo przynajmniej nie tylko. Nadawać kształt to oznacza nadawać wspólne cechy. Otóż to nie tylko chodzi nam o to, że psy mają ogon, cztery nogi, uszy, prawda? Ale chodzi o to, że psy zachowują się w pewien sposób typowy dla psów. I tylko psy w ten pewien typowy sposób się zachowują. Że psy mają pewną typową dla siebie strukturę biologiczną. I tylko one mają właśnie taką strukturę biologiczną. I tak dalej, i tak dalej. Czyli to kształtowanie przez formy czy przez ideę nie dotyczy tylko fizycznego, zewnętrznego kształtu, ale tak naprawdę wszelkich istotnych cech danej rzeczy. Stąd możemy powiedzieć, jakbyśmy, nie zawsze jest to łatwe, ale gdy uczymy się, to próbujemy to robić, na przykład podać cechy wspólne wszystkim psom, cechy wspólne wszystkim, są wspólne wszystkim kotom, i dodajmy kotom i tylko kotom, już nie będą one na przykład obecne u jaskółek, na przykład, prawda? Czyli jeżeli mówimy tutaj o tych cechach, to one mają być wspólne wszystkim elementom, jednostkom danego gatunku i tylko im. Wszystkim i tylko im. I właśnie można powiedzieć, Platon zapytał, jak to jest możliwe, że rzeczy w tym świecie grupują się w takie zbiory, których elementy, których jednostki mają owe wspólne cechy. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że wszyscy ludzie mają wspólny cech, albo że są w świecie takie przedmioty, których nazywamy ludźmi? Mówimy, nazywamy ich ludźmi? bo mają pewne wspólne cechy. No ale jak to jest możliwe? Tak samo jest z kotami, tak samo jest z psami i tak dalej, i tak dalej. Jak to jest możliwe, że właśnie rzeczy się grupują w naturalne grupy, czy mówimy fachowo klasy, rodzaje, gatunki, w zależności od przyjemnej terminologii, od nauki, jej punktu widzenia. Ale jak to się dzieje, że właśnie grupują się w takie zespoły i że każdy element tego zespołu ma takie same cechy? Oczywiście mają cechy różnicujące. Wiadomo, że odróżniamy psy od siebie, no ale jednak potrafimy powiedzieć, że to jest pies i po drugiej stronie ulicy też jest pies. Potrafimy uchwycić wspólne ich cechy. Być może nie zawsze potrafimy je dokładnie nazwać, nie zawsze potrafimy dokładnie opisać, ale wiemy, że mają wspólne cechy, bo inaczej nie nazywalibyśmy tych istot tymi samymi nazwami. Otóż Platon twierdził, że taka sytuacja jest możliwa, dlatego że istnieją owe formy. Owe formy są wzorcami pojedynczych rzeczy. Owe formy niejako są skupiskami samych wspólnych cech, które niejako odbijają się, realizują się w konkretnych rzeczach. To więc otóż forma psa, czy niekiedy nawet możemy powiedzieć, nadużywając trochę języka, psowość konkretyzuje się, wyraża w poszczególnych psach. Forma kota, czy idea kota, czy kotowość, czy kocość wyraża się w poszczególnych kotach i tak dalej, i tak dalej. Możemy się nad tym zastanawiać, czy to Platon nie komplikuje nam obrazu rzeczywistości, czy konieczny jest taki podział na te dwa światy, czy trzeba odróżnić konkrety od idei, czy akurat trzeba je pierwsze charakteryzować jako coś fizycznego, a drugie jako coś niefizycznego. Zresztą Platon mówił, że konkrety są w czasie, powstają i giną, natomiast owe idee są wieczne, są takimi odwiecznymi, trwającymi wzorcami. Możemy się zastanawiać, czy to jest konieczne. Być może nie. Ale Platon dlatego jest ważny, że on pierwszy postawił problem wspólnych cech przedmiotów. On pierwszy postawił ten problem, że używamy nazwy pies, oznaczając bardzo różne istoty. Jak powiedziałem, psem jest burek i psem jest reksy i psem jest jamnik, a i psem jest już no, bardzo rasowy jakiś okaz, prawda? Pomimo tej różnorodności do wszystkich używamy słowa pies i to oznacza, że coś te psy łączy ze sobą. I Platon zaczął się zastanawiać, jak to jest możliwe. I dlatego sformułował swoją teorię idei. Jedni tę teorię przyjęli, inni ją porzucili, ale wszyscy podjęli problem Platona. Problem relacji między tym, co ogólne, a tym, co szczegółowe. Między wielością a jednością. Między tym, co czasowe, a tym, co wieczne. Ten problem, czy właściwie nawet zespół problemów podjęli uczniowie Platona, uczniowie uczniów Platona i przez wieki ten problem wracał. Nazwano to ten problem problemu uniwersaliów, czy sporem o uniwersalia, tłumacząc na język polski, bo to termin uniwersalia pochodzi z łaciny, sporem o ogólniki, bo lepiej ktoś przetłumaczył sporem o powszechniki. Czyli sporem o własności wspólne przedmiotów jakiejś grupy. Jak to jest możliwe, że jestem człowiekiem i są jeszcze inni ludzie obok mnie. I tworzymy jeden gatunek, gatunek ludzi. Bardzo ciekawy problem, bardzo ciekawy problem. część filozofów mówiła, że nie trzeba żadnego innego świata tam wymyślać. Po prostu jest tak, że jednostki są do siebie podobne. Inni mówili, że to nie rozwiązuje kwestii, bo pytali, jak jest możliwe w ogóle, że jednostki są do siebie podobne? Skąd się w ogóle takie podobieństwo bierze? Dlatego inni wracali do koncepcji Platona. Ale znowu się dalej zastanawiali, a jak owe idee istnieją, gdzie one istnieją? Platon twierdził, że one stanowią jakiś inny świat, prawda? Według Platona wielka istota zwana demiurgiem, czy takim twórcą, rzemieślniką, ukształtowała świat, można powiedzieć, wyrzeźbiła świat z jakiejś pramaterii według tych wzorców, które się wpatrywały. A później myśliciele chrześcijańscy, począwszy od świętego Augustyna, powiedzą, że właśnie te idee były w umyśle Boga, to świat został stworzony przez Boga, ale Bóg stworzył świat według idei, które miał w swoim umyśle. I od tej pory ten termin idea zaczyna trochę przyjmować to znaczenie, które mieliśmy na początku, jako pewna myśl, jako pewna koncepcja. Bóg miał pewne koncepcje w swoim umyśle. Tak jak no, człowiek, który coś rzeźbi, czy projektuje, maluje, buduje, prawda? Według jakiejś koncepcji, ona może być jakby ta koncepcja poza nim gdzieś dostrzeżona, jak chciał Platon, a może, tak jak mówił Augustyn, już odwiecznie znajdowała się w jego myśli. Różne tu były rozwiązania sporu uniwersalnie. Zasadniczo one szły w dwóch kierunkach. Jedni zgadzali się z Platonem albo mniej lub bardziej go modyfikowali, nazywamy platonistami czy platonikami, albo się zasadniczo jemu przeciwstawiali, mniej lub bardziej ich nazywamy nominalistami od słowa nomen, czyli imię albo nazwa po prostu, że istnieją tylko nazwy ogólne, ale nic ogólnego w świecie nie ma, nie ma żadnych idei. Są pojedynczy ludzie, jest nazwa ogólna człowieka, ale już tej nazwie nie odpowiada żadna ogólna idea. Między tymi dwoma skrajnościami są stanowiska pośrednie, bardzo subtelne w średniowieczu. To pojawiało się na jakieś kilkanaście co najmniej możliwych tutaj stanowisk, rozmaicie zniuansowanych. To, co jeszcze chciałem wam właśnie tutaj powiedzieć, to, że ten spór, wspomniany przeze mnie spór o uniwersalię, trwa nadal. I to potwierdza żywotność Platona. Platon dawno nie żyje, a spór, który on rozpoczął, toczy się nadal. Do dzisiaj się filozofowie spierają o tym, jak istnieje to, co ogólne. Czy mamy tylko nazwy ogólne? Czy coś więcej? Czy istnieją właśnie jakieś ogólne przedmioty, dzięki którym w ogóle nazwy mogą być ogólne? I to dzisiaj ten spór istnieje w filozofii. Są filozofowie, którzy bronią platonizmu. Może częściej dzisiaj broni się stanowisk bliższych nominalizmowi, ale jeśli chodzi o tak zwaną filozofię matematyki, to tam platonizm jest, trzeba powiedzieć, bardzo żywotny. Na koniec chwilę pomyślcie, czym jest liczba 2? Bo jak istnieje liczba 2? Czy gdzie istnieje liczba 2? Możecie napisać na kartce 2, ale wiecie, że to jest tylko znak jakiegoś przedmiotu, prawda? No, ale w świecie, gdzie macie dwójkę, macie dwa długopisy, dwa komputery, prawda? Dwie książki, ale nie samą dwójkę, prawda? I ten tok rozumowania prowadzi niektórych do przekonania, że liczby i inne byty matematyczne, te bardziej skomplikowane, tworzą właśnie inny świat, no świat platoński. Zresztą Platon do swojego tego wyższego świata zaliczał również liczby. Niektórzy myśliciele, filozofowie matematyki, nawet niektórzy sami matematycy tak myślą. Tak myślą, że no, kiedy odkrywają związki między liczbami, odkrywają nowe liczby, odkrywają relacje między nimi, to oni myślą, że odkrywają coś realnego, coś, co obiektywnie istnieje. No ale to nie istnieje tylko na papierze, to nie istnieje tylko w świecie fizycznym. Tam w świecie fizycznym nie mamy żadnych potęg, logarytmów, nie mamy ciągów. Tam są konkretne rzeczy, bo ewentualnie możemy policzyć. Natomiast no właśnie te istności matematyczne, skoro nie istnieją ani w świecie fizycznym, ani powiedzmy to sobie na papierze, ani nie są przez nas wymyślone, bo je odkrywamy, no to gdzie one istnieją? No, właśnie podpowiada im Platon w świecie tak zwanym platońskim. Istnieją na sposób, podobny sposób jak idee. To jest niesamowicie interesujący problem. Tak wiele czasu poświęcamy matematyce, a nie zawsze zastanawiamy się, o czym ona tak naprawdę mówi. Warto się nad tym zastanowić. Być może jest tak, że skoro tyle czasu poświęcamy matematyce w szkole i skoro ona jest tak ważna, to może rzeczywiście ma rację Platon, czy tak zwani platonicy filozofii matematyki. Czy może rzeczywiście jest tak, że liczby istnieją w jakimś innym świecie. Istnieją jako byty niefizyczne. Istnieją jako byty wieczne. Istnieją jako byty ogólne, no bo zobaczcie, że wiele może być par rzeczy. Dwójka może być takim wzorem dla różnych par rzeczy. Dla dwóch szklanek, dwóch fortepianów, dwóch róż i tak dalej. Prawda? Więc liczby mają tę cechę ogólności, wieczności. No, czy wyobrażacie sobie, że kiedyś dwójki nie było? Niektórzy mówią, że dwójki były zawsze. Prawda? Mają cechę niefizyczności, no bo przecież ta dwójka napisana kredą na tablicy, czy długopisem na papierze, to jakieś cząsteczki atramentu, czy kredy, to nie są dwójką. Prawda? No też nie istnieją tylko w naszych myślach, bo to my myślami odkrywamy nowe liczby, a nie je tworzymy, czy nie. Czyli to nieprawda, że je stanowimy. Widzicie więc, że Platon wymyślił fantastyczną koncepcję. Niezmiernie interesującą. Szalenie ciekawą. Możemy się z nim spierać, możemy się nie zgadzać, ale jedno jest pewne. Postawił problem bardzo ważny, który do dzisiaj jest dyskutowany i który zachęcam, żebyście również wy przemyśleli. Bo wielu ludzi się nad nim zastanawia. To jest naprawdę ważny, naprawdę interesujący problem. Tyle o Platonie, tyle o jego filozofii, tyle o jego koncepcji idei i tyle o króciutko filozofii matematyki. To jak od Platona, który żył 20 kilka wieków temu, przeszliśmy do tego, co się uczymy na co dzień. I zobaczyliśmy, że ten człowiek podjął ważny problem aktualny, bo zastanowił się nad podstawami tego, czego się uczymy. Nad podstawami tego, z czym mamy do czynienia. Dlatego warto nie tylko pamiętać o Platonie, ale warto zastanawiać się nad tym, co on mówił. I warto przemyśleć te problemy, które postawił. Dziękuję za uwagę.